Wielka strategia polega na tym, że wojnę prowadzi państwo, nie wojsko. Wojsko jest elementem, narzędziem w rękach władz państwowych w realizacji celów politycznych. Jak się ukaże ustawa, rapt z nienacka wszyscy Ukraińcy w Polsce odsłyszą w polskich mediach, rząd Ukrainy was wzywa, macie wracać do kraju. Absolutnie to nie nastąpi. My co, Rambo będziemy stosować? Ukraińcy mają tylu żołnierzy typu Rambo, że jeden Rambo pokona 40 Rosjan? Na miłość Boską. A może wtedy należało uderzyć, nie wojskami, ale dostarczyć Ukrainie takich sił zbrojnych, takiego uzbrojenia, zmusić do mobilizacji i rozbić siły zbrojne rosyjskie na wschodzie. Dzisiaj byłaby inna sytuacja.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie i przetrwać w trudnych warunkach. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, w której znajdziecie tysiące książek o historii, geopolityce, polityce, sprawach międzynarodowych, tych sprawach, o których rozmawiamy w historii realnej. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Informacja o rabacie dla widzów Historii Realnej pod spodem. Bardzo Państwu dziękuję za wspieranie kanału na Patronite i na YouTubie. Lajkujcie nasze filmy, subskrybujcie kanał. To jest dla Was jedno kliknięcie, a olbrzymia pomoc dla historii realnej. A moim i Państwa gościem jest pan generał Bogusław Samol, uwaga, Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Miło mi pana gościć. Uwaga, drodzy Państwo, po ponad roku. Ostatni raz widzieliśmy się, pan nas gościł, panie generale, w Akademii Sztuki Wojennej właśnie w lutym 2023, a więc trochę czasu minęło.
Tak, pamiętam.
Ale co ciekawe, muszę powiedzieć, że przez te 14 miesięcy sytuacja na froncie zmieniła się. Dzisiaj, drodzy Państwo, spojrzymy na wojnę na Ukrainie właśnie z perspektywy sztuki wojennej, z perspektywy wielkiej strategii. Mamy do czynienia z nowymi wydarzeniami, to znaczy mobilizacja na Ukrainie plus potężne uderzenia w infrastrukturę krytyczną na Ukrainie rosyjskie. Wszystko to omówimy, natomiast chciałbym pierwsze, wstępne, otwarciowe pytanie. Panie generale, obecnie mamy początek kwietnia 2024. Kto wygrywa tą wojnę?
Wojna jest wtedy wygrana, jeżeli jest terytorium zajęte, wojska pobite, strony przeciwnej, złamana wola narodu. Wojna trwa, ale przebieg tej wojny w tej chwili pokazuje nam, że Ukraina jest w poważnych tarapatach. Pokazuje ta wojna, że Rosjanie odbudowują swój potencjał militarny i poprzez mobilizację, jednocześnie poprzez prowadzone dekretami produkcja zbrojeniowa praktycznie jest na torach wojennych, mówimy o Rosji. W związku z tym widzimy, że Rosja konsekwentnie realizuje chce realizować cele polityczne, a więc podporządkowanie sobie Ukrainy, a jednocześnie tym takim ograniczonym celem strategicznym do pewnego czasu jest opanowanie wschodniej części Ukrainy, a więc na wschód od Dniepru, i to się dzisiaj dzieje, szczególnie w obwodach ługańskim i donieckim, a więc tutaj Rosja dąży do całkowitego podporządkowania sobie Donbasu, a to jest groźba dla Ukrainy, ponieważ jeżeli Rosjanie w ten sposób prowadzą działania wojenne, krok po kroku, mozolnie realizując swoją strategię na froncie, polegającą na niszczeniu wojsk ukraińskich, osłabianie ich zdolności operacyjnych, a tym samym morale, posuwają się bardzo w żółwim tempie, ale tak czy inaczej musimy przyznać, że zdobywają teren i przesuwają się w kierunku wschodnim, a więc w kierunku Dniepru. Jeżeli im się to uda zrealizować do lata, obawiam się, że wschodnia Ukraina zostanie rozcięta na dwie części, północną i południową, to skomplikuje naprawdę działania obronne strony ukraińskiej. Zwłaszcza, że dzisiaj wiemy już z opinii amerykańskich, szczególnie generał Cavioli, który powiedział w Kongresie Stanów Zjednoczonych, że Rosja się mobilizuje na froncie, wtedy w tej chwili posiada około 500 000 armię. Te zdolności rosyjskie wzrastają, jeżeli chodzi o zdolności operacyjne, a więc tutaj poprzez dostawy uzbrojenia sprzętu wojskowego, który jest w tej chwili masowo produkowany. No, powtórzę to, na pewno wielu komentatorów mówi, Rosja ma zdolności produkcyjne czołgów na poziomie około 150 w ciągu miesiąca. Jest to potężne możliwości, a więc krótko mówiąc, pomimo poniesionych strat na froncie, Rosjanie mają zdolności do tworzenia zdolności operacyjnych i prowadzenia działań o charakterze ofensywnym, nawet tak powolnym, jak to w tej chwili się odbywa. Słyszymy jednego dnia 2 kilometry, następnego kolejne kilometry, więc krótko mówiąc, Ukraińcy bronią się, natomiast Rosjanie przełamują na pewno silną obronę ukraińską, natomiast Ukraina słabnie, dlatego że między innymi poprzez szereg błędów popełnionych przez władze polityczne, ja uważam, już 2 lata temu.
No dobrze, to zacznijmy, rozbierzmy, może tak powiedziałbym, to pana wystąpienie wstępne na czynniki pierwsze. Zacznijmy od największej słabości Ukrainy, bo co ciekawe, według części dowódców ukraińskich to wcale nie jest sprzęt, o tej bolączce też porozmawiamy, ale ludzie. Ja przygotowałem dla pana, panie generale, i dla państwa wypowiedź jednego z dowódców ukraińskich, nazywa się, jest to generał Yuri Sodol, i powiedział tak: wróg przewyższa nas liczebnie 7 do 10 razy. Brak żołnierzy jest naszym największym problemem na froncie. Jest to dowódca jednego ze zgrupowań. O tym się mówiło bardzo, bardzo długo. Wreszcie po wprowadzeniu, nie wiem, 1000 poprawek, długich dyskusjach, parlament ukraiński zaakceptował, czy też przyjął ustawę o mobilizacji, o zasadniczej służbie wojskowej. Objęty nim zostaną roczniki od 25 lat w górę. Czy to jest remedium na te problemy? Czy to oznacza przełom? Czy to wzmocni obronę ukraińską? Czy może jest za późno?
Po pierwsze, jest za późno. Myśmy na ten temat nie dyskutowali jeszcze 2 lata temu, rok temu, kiedy byliśmy pod wrażeniem przygotowań ukraińskiej strony do kontrofensywy. Liczyliśmy na to, że Ukraina, która otrzymuje pomoc, mimo że ona jest ograniczona z zachodu, przeprowadzi tą kontrofensywę w sposób skuteczny i odzyska część terytorium, zmusi Rosjan nie tyle do kapitulacji, co do rozmów pokojowych. To nie nastąpiło. Dzisiaj jesteśmy bogatsi o doświadczenia i wiedzę. W tym czasie nie mówiło się nic, 2 lata temu, rok, o mobilizacji. Z mojego punktu widzenia mobilizacja to jest błąd strategiczny Ukrainy, że nie przeprowadziła tej mobilizacji nawet w ubiegłym roku. Trzeba zacząć od tego, co pan powiedział na wstępie naszego spotkania, od wielkiej strategii. Wielka strategia polega na tym, że wojnę prowadzi państwo, nie wojsko. Wojsko jest elementem, narzędziem w rękach władz państwowych do realizacji celów politycznych. I aby skutecznie cele polityczne zostały zrealizowane przez dane państwo, w tym wypadku Ukrainę, aby obronić swoją niepodległość, a w konsekwencji odzyskać utracone tereny, powinno państwo ukraińskie wszystko robić, aby tą pomoc siłom zbrojnym zapewnić. I przytaczając, i to biorąc pod uwagę, co pan redaktor powiedział o wypowiedzi jednego z generała, trzeba pamiętać o tym, że ludzie są najważniejszym czynnikiem, ludzie są najważniejszym elementem sił zbrojnych i uzbrojenie może być przysłane masowo, ale jeżeli nie będzie ludzi na czas wyszkolonych, wystarczającej ilości, widzimy skutki działań na froncie, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. Jeżeli mówimy dalej o tym, w jaki sposób wykorzystywać te zasoby państwowe. Byliśmy pod wrażeniem działania prezydenta Załońskiego 2 lata temu, jak prowadził działania dyplomatyczne w zakresie dostarczenia Ukrainie uzbrojenia, sprzętu wojskowego, amunicji. I to w sumie udawało się, mimo że narzekaliśmy, praktycznie byliśmy zgodni wszyscy komentatorzy te wydarzenia, że Zachód niedostatecznie wspiera Ukrainę. Ale Ukraina popełniła szereg błędów we własnym państwie. Przede wszystkim szerząca się korupcja, wszechobecna korupcja na szczytach władzy państwowej, w wojsku. Następna sprawa, brak mobilizacji. Ja się zastanawiam nad tym często, jak można dopuścić do tego, żeby wybrany komponent wojsk czy sił zbrojnych ciągle był na froncie, ponosząc straty, a tylko zasilanie kropelkowe, jeżeli chodzi o uzupełnienie strat. Bo tak się to odbywało. I teraz jeżeli Rosjanie przeprowadzili mobilizację, pamiętajmy jaki ruch strategiczny zrobili dwa lata temu po klęskach pod Kijowem, natychmiast uruchomili mobilizację w granicach, mówiono wtedy o półmilionowej armii, czy półmiliona rezerwistów. No tutaj zachwycaliśmy się niektórzy, że tylu rezerwistów poborowych Rosjan uciekło z kraju, ponad 200 tysięcy. Być może tak, tylko trzeba teraz pamiętać, że Rosja ma potężne zasoby i przewyższa tymi zasobami demograficznymi Ukrainę i może sobie na to pozwolić, zwłaszcza, że jeszcze jest inna mentalność wśród Rosjan, jak również można powiedzieć też i Ukraińców. Dlaczego o tej mentalności rosyjskiej mówię? No wybory wyraźnie pokazały, że społeczeństwo rosyjskie jest po stronie Putina manipulowane, co prawda, to jest nasza opinia, natomiast w opinii rosyjskiej car Rosji wykonuje, jak broni ich, walczy z złym Zachodem. W związku z tym, nawet jeżeli są tragedie w rosyjskich rodzinach, co się nie bierze pod uwagę w państwie rosyjskim, te rezerwy napływają. Na początku, zanim rezerwiści zostali wyszkoleni po mobilizacji, wykorzystywana była grupa Wagnera, prawda, gdzie to byli zabijacy wyszkoleni w tym swoim krwawym rzemiośle, spełnili zadania, Pirożin zniknął, pojawiają się wojska regularne rosyjskie. W związku z tym, jaki jest wniosek dla nas Polaków? Rosjanie mają zawsze konsekwentną, długofalową, długookresową strategię, polegającą na tym, że nawet jeżeli na początku jakiegoś konfliktu zbrojnego popełniają błędy, a nie można brać pod uwagę Afganistanu, bo żeśmy się zachwycali, że Afganistan pokazał, że Rosja jest słaba. Ta wojna pokazuje, że Rosja, jeżeli chodzi o sprawy militarne, stawia na pierwszym miejscu przygotowanie sił zbrojnych i całą gospodarkę kieruje na przygotowanie, zabezpieczenie tych sił zbrojnych. To, co pan redaktor mówił o tej wielkiej strategii, bo to, co mówili na Zachodzie teoretycy, zarówno Beaufort, francuski strateg, jak również Lithard, wielka strategia należy państwa, więc państwo prowadzi wojnę i musi wykorzystywać w umiejętny sposób wszystkie zasoby, jakie ma do dyspozycji. Tymi zasobami są między innymi zasoby demograficzne i Ukraina tego nie potrafiła zrealizować. I teraz taki mój wniosek jest, czytając artykuły, wypowiedzi nie tylko prasy zachodniej, ale też przytaczając wypowiedzi żołnierzy ukraińskich z frontu, gdzie takie informacje zaczynają przeciekać do nas. Z mojego punktu widzenia ta ustawa o mobilizacji jest niesprawiedliwa, szczególnie wobec żołnierzy, którzy są na froncie od kilku miesięcy. Żołnierze będą się traktować jako niewolnikami, to znaczy działanie, prowadzenie walki bez celu. Dlaczego? To są ludzie, mężczyźni w wieku ponad 30, a nawet w przedziale 40 lat, może i wyżej. A więc krótko mówiąc, mają dzieci, chcieliby do tych dzieci wrócić. Rotacja musi być, ale jeżeli po 3 latach, po 2 latach walki, a niektórzy byli jeszcze zmobilizowani przed rozpoczęciem działań wojennych w 2022 roku w ramach operacji ATO, a więc tutaj tej operacji antyterrorystycznej prowadzonej przez Ukraińców, to zadajmy sobie pytanie, czy morale nie będą upadać wśród tych żołnierzy na froncie? I teraz żołnierze ci na froncie widzą doskonale, że część uchyla się od służby wojskowej. Na pewno mają informacje o wielkiej korupcji w urzędach mobilizujących wojskowych, tych urzędach mobilizujących żołnierzy. To na pewno nie napawa ich optymizmem, a wręcz może być też kierowane w złą stronę. Mówię o emocjach tych żołnierzy.
No właśnie, poruszył pan, panie generale, dwie kluczowe sprawy, które są dyskutowane, jeżeli chodzi o tą ustawę. Pierwsza taka, że prezydent Zełenski obiecał żołnierzom, którzy są od ponad 2 lat na froncie, że zostaną zluzowani, zrotowani i podobno na żądanie generała Syrskiego, głównodowodzącego, parlament usunął to z ustawy, więc ci ludzie będą tam dalej siedzieć bez nadziei powrotu do domu, co spowoduje wielką frustrację. No a druga sprawa, i to jest taki niby niuans, ale bardzo ważny. Otóż w ramach tej ustawy zostaną zweryfikowane od nowa wszystkie zaświadczenia o niepełnosprawności wydane w trakcie tej wojny, wszystkie zwolnienia z wojska przez komisję. No i to jest oczywiste, o co chodzi. Chodzi po prostu o tą potworną korupcję, która była w tych komitetach wojskowych, poborowych i wszyscy będą musieli od nowa przejść weryfikację. To też pokazuje, co tam się działo.
Więc ja po prostu nie jestem zaskoczony jakby stanowiskiem generała Styrskiego, naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Przecież on doskonale sobie zdaje sprawę, że dzisiaj nie wycofa tak dużej ilości żołnierzy z frontu, a uzupełni stany osobowe żołnierzami niewyszkolonymi.
No właśnie.
I po pierwsze to, co powiedziałem na wstępie. spóźniona 2 lata mobilizacja. Były poślady Rosjan. Po drugie, tych żołnierzy, którzy są na froncie, można było rotować na zaplecze celem do jednostek szkoleniowych. Przecież takie ośrodki szkoleniowe dla jednostek nowo formowanych, czy które, dla jednostek, które odtwarzają zdolności bojowe po poniesionych stratach, które zostały wycofane z linii frontu, na pewno ci żołnierze by byli bardzo potrzebni. W związku z tym sądzę, że nie do końca była przemyślana strategia uzupełnienia strat i od strat osobowych w ukraińskiej armii. Jednocześnie zabrakło strategia, być może była, ale błędna, w zakresie wykorzystania żołnierzy, którzy są już na froncie od tak długiego okresu czasu. I kiedy przychodzi ustawa i trzeba teraz mobilizować i chcąc wycofać tych żołnierzy, to pytanie, kto będzie walczył na froncie? Po drugie, nie sądzę, że ukraińskiej stronie, władzom ukraińskim uda się zweryfikować wszelkie zwolnienia, które spowodowały to uchylanie się od służby, od mobilizacji obywatelom ukraińskim. Jest to niemożliwe z wielu względów. Po pierwsze, jest to bardzo duża ilość ludzi. Po drugie, są tak potężne powiązania, prawdopodobnie nie tylko wśród wojskowych, ale wśród lekarzy, że będą nawzajem się zasłaniać, bronić. I to jest proces w nieskończoność. Trudno powiedzieć i trudno skomentować to, a może inaczej sugerować, co powinno być zrobione. To jest naprawdę trudny problem w tej chwili dla Ukraińców. Być może wprowadzić należałoby jakąś abolicję, czy rozpocząć ten proces na nowo. Dlaczego? Ukraina przez to się uwikła w nowe konflikty, w kolejne konflikty wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego. Panie redaktorze, to jest za późno na takie działania. Trzeba przewidywać wcześniej, aby do takich zdarzeń nie doszło. I to też jest wniosek dla naszych dowódców, ale też władz politycznych, w jaki sposób przygotowywać nasze siły zbrojne, a w wypadku agresji rosyjskiej, jak należy postępować, bo też mamy prawo, które zostało uchwalone około 20-30 lat, ponad 20 lat, jeżeli chodzi o ustawę o stanie wojennym, kiedy możemy robić mobilizację i tak dalej, pokazały ćwiczenia, szczególnie zima 20, że jest problem dla szefa sztabu generalnego uruchomić uzupełnienie, ja mówię w tym czasie, kiedy te ustawy obowiązywały, uruchomienie w odpowiednim czasie mobilizacji i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam jeszcze raz, państwo ukraińskie nie do końca przemyślało, a więc władze ukraińskie z prezydentem, nie do końca przemyślały sposób wspierania sił zbrojnych prowadzenia tej wojny. Trzeba też przypomnieć o tym, że były dowódca wojsk generał Załużny już w 2022 roku starał się poprzez wydanie rozkazu dla wojenkomatów czy tych ośrodków mobilizujących, który jeżeli chodzi o przeprowadzenie mobilizacji, pamiętamy o tym, to w ogóle teraz nie przebrzmiewa, że prezydent Załęski zwrócił publicznie uwagę, to było komentowane w mediach i tutaj żeśmy się zachwycali, że cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi, tak, bo ona jest potrzebna i nie podlega weryfikacji, ale tu potrzebna jest i była w tym czasie większa współpraca i zrozumienie wojska przez władze polityczne. Natomiast prezydent Zełenski raczej w tym czasie miał na myśli przede wszystkim wydarzenia polityczne, które mogą być dla niego nieprzyjemne w czasie przed kampanią wyborczą i to cofną. Przez to państwo przegrywać może. No nie można postępować w czasie wojny, kiedy się państwo broni i dokonywać w jakiś sposób ograniczeń dla wojska i budowanie ich zdolności operacyjnych w tym wypadku o otworzeniu czy po prostu powołania odpowiedniej liczby żołnierzy. I teraz tak jak padają dziennikarze, że jest, i czy generał powiedział ukraiński, że jest około 10-krotna przewaga, no to jest strategia rosyjska. Rosjanie zakładali po doświadczeniach II wojny światowej, a później wypracowali w czasie okresu zimnej wojny, przecież ja byłem na tych studiach, wielu kolegów starszych ode mnie, bo ja jestem tym ostatnim z tymi kolegami, gdyśmy tu kończyli studia w 1992 roku. No co prawda później był ten taki okres 2-letni, jeszcze kilku oficerów studiowało w Moskwie. I doskonale trzeba o tym pamiętać, że Rosjanie w czasie działań ofensywnych stosują przewagę przy przełamaniu co najmniej 5-krotną, a więc krótko mówiąc, 5-krotna przewaga w stanach osobowych i w sprzęcie. I tutaj często my się zachwycamy tym naszym sprzętem zachodnim, że ma większe zdolności operacyjne, większa jest efektywność. Tak, trzeba zastępować przewagę ilościową przewagą jakościową, ale nie to można przesadzać. I dzisiaj niestety Ukraina ma jeszcze sprzęt i po rosyjski, w większości, A więc krótko mówiąc, jeżeli Rosjanie stosują przewagę ilościową, to Ukraińcy będą przegrywać.
Oczywiście. Panie generale, zaraz przejdziemy do sprzętu, tylko jeszcze jedno króciutkie pytanie, bo żeby już zamknąć sprawę mobilizacji ukraińskiej. Czy widzi pan jakąś możliwość, żeby władze Ukrainy mogły sięgnąć po młodych poborowych, którzy znaleźli się za granicą? W Polsce, w Niemczech, w innych krajach. Widzimy, że bardzo wielu Ukraińców jest tutaj i domyślam się, że to też wywołuje jakąś frustrację w Kijowie i na froncie. Czy jest jakiś sposób, czy ci ludzie są już straceni z perspektywy?
Ja uważam, że straceni, panie redaktorze. No, Ukraińcy też sobie zdają sprawę, co się dzieje na froncie, a część rodzin, szczególnie żony czy matki żołnierzy, którzy walczą na froncie, widzą młodzież ukraińską na ulicach w polskich miastach. No przecież to nie tylko Warszawa, ale również większe ośrodki miejskie, tak jak Poznań czy Wrocław. Jest mnóstwo młodych populacji męskiej ukraińskiej. Ja nie widzę możliwości takie oto, że jak się ukaże ustawa, znienacka wszyscy Ukraińcy w Polsce odsłyszą w polskich mediach, rząd Ukrainy was wzywa, macie wracać do kraju. Absolutnie to nie nastąpi. Po drugie, na jakiej podstawie nasz rząd, czy jakikolwiek inny rząd w Europie zmusi Ukraińców, którzy przebywają legalnie w Polsce, do powrotu na Ukrainę? No, to jest prawo międzynarodowe, którego Polska nie może złamać. I oni dostali status albo uchodźców wojennych różnego rodzaju, też są zaangażowani w naszych firmach, w gospodarce. Państwo też musi na to zwrócić uwagę. W związku z tym te błędy, które były popełnione przez stronę ukraińską 2 lata temu, zaczynają w tej chwili przynosić negatywne skutki. Panie redaktorze, taki przykład, jak wojna wybuchła w marcu, byłem w pociągu, jechałem między Rembertowem a Warszawą i słyszę rosyjski głos, praktycznie proszący o pomoc, mężczyzna, z 2 walizkami, po rosyjsku mówi. No wie pan, ludzie odnoszą się wtedy do języka rosyjskiego, szczególnie mieliśmy te informacje, co się działo na froncie, bardzo negatywnie. Ale ja patrzę na człowieka, nie na żołnierza i mówię, co się stało, po prostu rosyjski znam. On mówi, że chce dojechać do Chersonia, mówi, będzie powołany do wojska ukraińskiego, a zostawił żonę, 2 dzieci w Berlinie i teraz nie wie, jak dojechać do Lwowa. I dopiero jak ja powiedziałem ludziom, o co chodzi, no też nie byłem zorientowany, gdzie autobusy z jakiego dworca w Warszawie odjeżdżają do Lwowa, wytłumaczono mi. To był przykład wtedy jeszcze wielkiego patriotyzmu Ukraińców, gdzie naród był zjednoczony w walce przeciwko Rosjanom. Proszę sobie wyobrazić, jedzie z Berlina facet w granicach mający 30 paru lat z walizkami, jedzie do Chersonia, bo on będzie zmobilizowany. On jeszcze nie wie, czy będzie zmobilizowany, bo go pytam. A więc krótko mówiąc, jaka determinacja była w tym czasie wśród Ukraińców? Mieliśmy przykłady w firmach transportowych, że Ukraińcy z nienacka znikali, zostawiali klucze z napisem trzymajcie stanowiska, bo my wrócimy po wojnie. Było tak, prawda? O tym się nie pisało. A więc krótko mówiąc, te morale Ukraińców zostały zatracone przez błędne decyzje polityczne. Jest niemożliwe w moim przekonaniu, aby ta młodzież, która wyemigrowała, ona prawdopodobnie już zostanie na stałe w naszych krajach i nie wróci. Może częściowo, dlatego że w tej chwili po tych 2 latach zbudowali sobie przyczółki, mają rodziny swoje, pościągali rodziny, mają pracę, jakieś widoki na lepszą przyszłość. No też nie trzeba się temu dziwić. Ja nie sądzę, że jakiś nastąpi eksodus powrotu Ukraińców, męskiej populacji do swojej ojczyzny.
No dobrze, panie generale, to tyle jeżeli chodzi o mobilizację, najgorętszy temat ostatnich godzin, ale to nie są oczywiście jedyne problemy Ukrainy. Powiedział pan, panie generale, wspomniał pan o generale Christopherze Cavoli, który był przesłuchiwany przez Komisję Kongresu i tam padły naprawdę bardzo, bardzo ciekawe informacje, również jeżeli chodzi o tragiczną sytuację amunicji. Ten generał powiedział tak, obecnie Rosjanie mają przewagę 5-1 w wystrzeliwanych pociskach. Jeżeli natychmiast nie zostaną dostarczone duże ilości amunicji Ukrainie, to się zwiększy do 10-1. I pan generał powiedział tak, bazując na swoim doświadczeniu 37-letnim wojskowym, mogę powiedzieć, że jeżeli jedna strona nie ma czym strzelać, a druga strona ma czym strzelać, to ta strona, która nie ma czym strzelać, przegra wojnę.
Oczywiście, że tak. No przecież trzeba pamiętać o tym, że wojnę prowadzi się amunicją. Żeby zdobyć, wygrać wojnę, trzeba pokonać siły zbrojne. To jest cel zawsze strategii. Aby opanować, osiągnąć cele polityczne, trzeba zniszczyć armię przeciwnika. No myśmy się chyba nie nauczyli jeszcze po konflikcie w Pustynnej Burzy 1991 roku. Nie wyciągnęliśmy wniosków z konfliktu w Iraku w 2003 roku, kiedy trwała wojna przeciwko Saddamowi Husseinowi. Oczywiście ktoś powie, że dzisiaj Irak jest złym przykładem, ale dobrym przykładem rozbicia sił zbrojnych irackich w błyskawicznej wojnie. Wtedy można dyktować warunki stronie pokonanej. Jeżeli nie mamy czym walczyć, nie mamy amunicji, bo prawdopodobnie ten sprzęt, jeżeli chodzi o czołgi, jest w szczególnie czołgi, jednostki artyleryjskie, artylerię, na pewno jeszcze Ukraińcy jakiś tam posiadają w swoich zasobach. Natomiast jeżeli nie ma amunicji, no to ten sprzęt jest bezużyteczny. No taki przykład z 1940 roku, kiedy 10. Brygada pułkownika Maczka w tym czasie, późniejszego generała, walcząc w obronie Francji, zabrakło paliwa i amunicji. Wszystkie czołgi zostały spalone i stan osobowy musiał się ewakuować. Znaczy, krótko mówiąc, uciekali przed niewolą niemiecką do Wielkiej Brytanii. Podobna sytuacja jest dzisiaj. Jeżeli nie ma amunicji, środków materiałowych, no to żołnierz czym będzie walczył? Kamieniem, nożem? To nie jest średniowiecze. Czy jeszcze jakieś tam starsze, wcześniejsze okresy naszej cywilizacji nawet, to w ogóle ludzkości. Walczy się materiałami na wojnie. Napoleon mówił, do wojny potrzeba trzech rzeczy. 3 razy pieniędzy, prawda? Pieniądze to jest jedna, po drugie amunicja. I teraz trzeba pamiętać o tym, że Europa, która się rozbrajała, szczególnie Sojusz Północnoatlantycki po okresie zimnej wojny, a to nastąpiło dokładnie po 2002 roku, po szczycie praskim, gdzie nastąpiła zmiana polityki sojuszu, a więc krótko mówiąc, skupił się sojusz na operacjach poza granicami terytorium sojuszniczego w zakresie obrony pokoju. Stwierdzano wtedy, że środki finansowe trzeba przeznaczać na społeczeństwa, na rozwój gospodarek, nie patrząc na możliwości produkcyjne sprzętu, uzbrojenia, w tym wypadku amunicji. I dzisiaj świat zachodni poszukuje amunicji dla Ukrainy. A co się wydarzy, kiedy Rosja wzmocni się po pokonaniu Ukrainy, kiedy ma już rozpędzony, ja powiem tak, że przemysł zbrojeniowy Rosji jest rozpędzony, pracuje pełną parą na torach wojennych. Tu przy tym trzeba też zaznaczyć, że władza państwowa dokonuje, po prostu przejmuje spółki cywilne, przemysłowe, które były niewydolne. Był taki artykuł niedawno, między innymi Rosjanie mówią, a więc krótko mówiąc, następuje przejęcie całego sektora zbrojeniowego, a więc przemysłu zbrojeniowego przez władze rosyjskie. Będzie to centralnie sterowane, znamy Rosjan z ich możliwości w zakresie centralnej sterowania państwem. Ja nie mówię o ekonomii, ale sterowanie centralnym państwem na potrzeby wojny, to jest szczególnie druga wojna światowa. I wiemy, znamy te przykłady. W związku z tym Zachód w tej chwili jest przed poważnym dylematem. Już nie mówiąc o Ukrainie, bo Ukraina w tej chwili jest takim naszym kluczem do bezpieczeństwa. Ale jeżeli nie zmieni się polityka, a starają się Unia Europejska to zrobić przynajmniej, jeżeli chodzi o produkcję amunicji, zakupy amunicji dla Ukrainy, a później naszych wojsk, no to niestety będziemy w bardzo kłopotliwej sytuacji, wręcz tragicznej. Bo jeżeli nawet kupuje, gdzie świat się zbroi, Polska, między innymi jednostki artylerii rakietowej, artylerii lufowej zakupujemy, do tego będą potężne masy artylerii, amunicji. I zakupów, tak jak ktoś mówił, jeden z generałów, komentatorów, że mnie dzisiaj zakłady nie interesują, ja potrzebuję amunicji. Ale amunicja musi być produkowana w kraju, powtarzam, w kraju, bo mamy przykład znowu fińsko-rosyjskiej wojny 1940 roku, gdzie Zachód ograniczył dostawy, bo może i tej amunicji nie ma, ale też co prawda pod naciskiem Niemiec i Rosji zaprzestano dostarczania amunicji dla artylerii fińskiej i co się stało? Kapitulacja Finlandii. I dzisiaj jest Ukraina na podobnej stronie, w podobnej sytuacji. Ja kilkakrotnie komentowałem tę sytuację, jeżeli nie będzie dostarczenia na czas uzbrojenia i środków materiałowych, będzie powtórka z Finlandii.
No dobrze, ja tylko dodam, drodzy Państwo, że według generała natowskiego, którego już cytowaliśmy, Rosja produkuje 3 razy więcej amunicji niż NATO. No, to tyle. Jeżeli chodzi o statystyki. Teraz, panie generale, kolejny ważny temat. uderzenia w infrastrukturę. Mieliśmy przez ostatnie tygodnie do czynienia z bardzo ciekawym pojedynkiem. Z jednej strony Ukraińcy przy pomocy dronów uderzali w rafinerie rosyjskie, a z kolei Rosjanie uderzali w elektrownie. Grubo ponad 80% ukraińskich elektrowni zostało porażonych. No i najnowszy sukces strony rosyjskiej, elektrownia Trypliska, drodzy Państwo, która dostarcza grubo ponad połowę prądu na Kijowszczyźnie plus kilku innym obwodom. Jest to podobno całkowity dramat dla strony ukraińskiej, utrata tej elektrowni. Jaki to ma sens z perspektywy wielkiej strategii uderzenia w infrastrukturę krytyczną?
No więc znowu powracamy do terminu wielka strategia, więc strategia prowadzenia wojny przez państwo, nie przez siły zbrojne. Jeżeli państwo prowadzi wojnę, czy to o charakterze agresji, czy o charakterze obronnym, jeżeli stara się niszczyć infrastrukturę strony przeciwnej, to osłabia zdolności państwa w zaopatrywaniu przede wszystkim sił zbrojnych, ale też obniża morale społeczeństwa, bo zaczyna brakować wody, zaczyna brakować prądu, energii, ciepła, szczególnie w okresach chłodnych, w porach chłodu. W związku z tym jest realizowana strategia, to co Gerasimow założył, uderzenia na całą głębokość państwa, ale myśmy sobie wyobrażali w tamtych latach, jeszcze dwa lata temu, że ta strategia zakłada tylko na uderzenie na całą głębokość państwa, na obiekty o charakterze mające znaczenie wojskowe. Nie. Przecież Gerasimow wyraźnie mówił i u nas w Polsce jest zdefiniowane, co to jest infrastruktura krytyczna. Dzisiaj to jest pewien charakter, pewien jakby rodzaj wojny, można powiedzieć, totalnej. Dlaczego? Tylko nie po stronie ukraińskiej, bo totalna wojna również jest cały naród zaangażowany, a wiemy, jakie są podziały. Dzisiaj rozmawialiśmy o tej, jakby nie, z mojego punktu widzenia, niesprawiedliwej i spóźnionej ustawy o mobilizacji. W związku z tym dzisiaj zadajmy sobie pytanie, jak skuteczne są uderzenia strony ukraińskiej na infrastrukturę rosyjską? Oczywiście, kiedy niszczone są rafinerie, na pewno wszystkich rafinerii nie zostaną zniszczone, no powoduje to kłopoty dla państwa rosyjskiego, chociażby w zaopatrzeniu społeczeństwa, a w konsekwencji później, kiedy zapasy będą się zużywały na froncie, również może to paraliżować działania wojsk rosyjskich. To jest dobry kierunek, ale trzeba to stosować na masową skalę i wiemy o tym, że Amerykanie naciskali na Ukraińców, aby zaprzestali tych ataków. Mało tego, Ukraińcy prosili, czy wręcz żądali o środki rażenia na duże odległości, ponad 300, 400, a nawet 1000 kilometrów. Te środki nie zostały dostarczone, szczególnie Taurusy niemieckie i inne systemy. I teraz Rosja przez opóźnienia, czy może inaczej, przez taki brak zdecydowanego działania ze strony Zachodu, Rosja zostaje, zdobywa przewagę, bo paraliżuje państwo. Pytanie, jak długo Ukraińcy przy pomocy nawet Zachodu są w stanie i w jakim czasie otworzyć na przykład infrastrukturę krytyczną, która produkuje energię elektryczną, ciepło, przesyła to do obywatela ukraińskiego. Rosjanom zależy na tym, żeby złamać morale Ukraińców i to robią konsekwentnie. I nie tylko morale, ale również będą osłabiać siły zbrojne, bo później trzeba zadać sobie pytanie, to skąd Ukraińcy będą mieli na przykład paliwo? Po drugie, też pamiętajmy o tym, że w głębi Ukrainy funkcjonują zakłady zbrojeniowe. One potrzebują energii, a więc energii elektrycznej. W związku z tym, jeżeli brakuje energii elektrycznej, to są opóźnienia w produkcji zbrojeniowej i ta produkcja jest automatycznie ograniczana, a więc dostawy do wojska ukraińskiego są spóźniane, są niewielkie i to powoduje konsekwencje, no, negatywne skutki w czasie prowadzenia działań bojowych o charakterze obronnym po stronie ukraińskiej. To jest po prostu strategia państwowa.
I tu jest chyba wyszła też pewna słabość Ukrainy, to znaczy Ukraina miała bardzo dobrą obronę przeciwlotniczą, która się dobrze sprawowała w trakcie tej wojny, tak twierdzą przynajmniej eksperci, natomiast ona bardzo, bardzo osłabła, stąd te skuteczne rosyjskie ataki. Według jednego z doniesień już właściwie brakuje, jest prawie wyczerpały się zapasy rakiet do systemów Patriot i tych niemieckich Iris-T. Czy może tu jest jakaś pięta Achillesowa Ukrainy?
Właśnie pan redaktor to podkreślił. Myśmy mówili dzisiaj na początku naszego spotkania, że oprócz tego, że jest uzbrojenie, musi być człowiek, ale jak jest uzbrojenie, to musi być amunicja. Ukraińcy mają to uzbrojenie na wyposażeniu. Mamy co prawda skąpe doniesienia o, nie tyle o skuteczności, co o przeżywalności sprzętu dostarczonego na Ukrainę, jeżeli chodzi o systemy obrony powietrznej kraju. Po drugie, wiemy o tym, że siły powietrzne Ukrainy są bardzo słabe. Dopiero są zapowiedzi, że dostaną samoloty F-16 do obrony przestrzeni powietrznej, a generalnie dzisiaj brakuje im amunicji. Ja tak nieraz się zastanawiam, czy to nie jest celowe działanie, ukryte działanie Zachodu, żeby w końcu nawet Ukraińców zmusić do rozmów pokojowych z Rosjanami, na czym Rosjanom bardzo zależy. No bo jeżeli dostarczamy systemy rakietowe, a więc wyrzutnie, z całym oprzyrządowaniem, systemami dowodzenia, rozpoznania i tak dalej, i ograniczamy dostawy rakiet, to jest też groźba taka, że w wypadku przegranej wojny przez Ukrainę te systemy rakietowe wpadną w ręce Rosjan, już nie mówiąc o tym, że wzmocnią ich potencjał, ale przede wszystkim Rosjanie zdobędą nowe technologie, do których do tej pory nie mają dostępu. Więc tutaj jest to jakaś dziwna gra. Być może drugą sprawę trzeba rozważyć, że dzisiaj są tak możliwości ograniczone w produkcji rakiet, może zdolności są niewielkie, że państwo czy zakłady produkujące, czy przemysł produkujący rakiety do tych systemów przede wszystkim kieruje na składy do swoich wojsk, żeby odtwarzały zapasy, bo też mieliśmy informację, że praktycznie Zachód pozbył się zapasów amunicji i rakiet, wysyłając wszystko na Ukrainę. A więc widzimy, jak po raz kolejny, to co słuchaczom studiów polityki obronnej powtarzam, jak ważną rolę w prowadzeniu wojny ma państwo. Tak dzisiaj to takie słowo padło ze strony pana, to cały czas nadużywam być może strategię, wielka strategia, bo mówimy w teorii klasyków, jeżeli chodzi o strategię, to mniejsza strategia, konkretnie to są działania wojskowe, sposób wykorzystania sił zbrojnych. Ja to my nazywamy w naszej uczelni strategia wojskowa. Ona tak jest, funkcjonuje to w nomenklaturze amerykańskiej również. Ale wracając do praktycznych spraw. Trzeba się zastanowić w tej chwili, a Zachód to jest dylemat na pewno przed Zachodem, my o tym nie wiemy, ale być może jakieś rozmowy trwają w gabinetach, co dalej z Ukrainą i co dalej z nami, jako tym państwami na flance północno-wschodniej. To jest ciekawe pytanie z mojego punktu widzenia, na które trudno znaleźć sobie odpowiedź. Natomiast z naszego punktu widzenia, a więc Polaków, Ukraina dla nas powinna się bronić jak najdłużej.
Oczywiście, nasz bufor. Natomiast kiedy mówił pan o tym, to tak pomyślałem sobie, że to też zawsze są takie zmagania między polityką a wojskiem. Wspomniał pan o tym, że Zełenski odkładał w nieskończoność tą ustawę mobilizacyjną, no bo wiadomo, że to się ludziom nie spodoba, więc zaszkodzi mu politycznie, no ale trochę to samo jest z tymi protestami Ameryki wobec uderzeń w infrastrukturę, w te rafinerie, bo jak Amerykanie Ukraińcom powiedzieli przestańcie, to Ukraińcy pytają dlaczego, no bo Amerykanie odpowiedzieli tak, podobno, że to podwyższa ceny benzyny na rynkach światowych i to może zaszkodzić w reelekcji Bidena, bo się amerykański wyborca wkurzy, że więcej musi zapłacić za benzynę na stacji benzynowej. No więc politycy delikatnie mówiąc utrudniają sprawę.
Panie redaktorze, żyjemy w globalizowanym świecie. Wydarzenia w Europie wpływają na to, mogą wpłynąć, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych i na odwrót. Co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych po wyborach prezydenckich, jaka sytuacja będzie polityczna, znaczy nie tyle sytuacja, w jaki sposób możemy oczekiwać wsparcia amerykańskiego tutaj, szczególnie o nasz kraj, chodzi o kraje północno-wschodniej flanki, o kraje wschodniej flanki. Ale panie redaktorze, jak świat światem, polityka zawsze ma prymat nad strategią wojskową. Ja często powtarzam w swoich komentarzach, ale ważne jest to, w jaki sposób politycy rozmawiają z wojskowymi, w jaki sposób te dwie strony się nawzajem szanują. I mieliśmy nawet przykład parę miesięcy temu, rok temu, jaka była relacja między politykami a wojskowymi, a więc krótko mówiąc, między dowódcami najwyższymi, to przyniosło negatywne skutki, na szczęście w czasie pokoju. Przykład historyczny. Hitler zdjął Rundstedta, szefa sztabu czy naczelnego dowódcę Wehrmachtu, zaczął dowodzić siłami Wehrmachtu, widzimy, jakie są skutki, bo stał się nieomylnym według niego. No trzeba po prostu znaleźć jakiś sposób most porozumienia i zrozumienia wojskowych, ale też i polityków. I tutaj znowu wrócę na Ukrainę, kiedy była przygotowywana kontrofensywa. Komentowaliśmy, tu paru nas tylko ostrożnie to komentowało, bo obawialiśmy się, ja sam, że jak będę krytykował podejście Ukrainy, to się stanę rosyjsko-ruską onucą. No bo tak często słyszałem o sobie. Wśród ich generałów emerytowanych, którzy tam gdzieś nawet są w parlamencie, jak również tam jeszcze innych. No, człowiek był bardzo ostrożny. Natomiast ja cały czas mówiłem i też powtarzałem, że jeżeli Zełenski, prezydent, określał cele polityczne, które polegały na odzyskaniu wszystkich terytoriów utraconych, nawet tych przed 2014 roku, to należało zapytać wojskowych, czy narzędzie, jakim dysponuje Ukraina, a więc siłami zbrojnymi, jest zdolne pobić rosyjskie wojska i odzyskać ten terytorium. Przecież trzeba pamiętać o tym, ja cię mówię. Żeby zdobyć terytorium, trzeba pobić wojsko, zniszczyć wojsko w stronę przeciwną lub utrzymać, to zniszczyć wojska nacierające, prawda? To jest tak proste dla każdego, być może to zbyt prymitywnie wyjaśniam, no ale na tym wojna polega. Jeżeli politycy nie dogadują się w zakresie z wojskowymi, w zakresie określenia celów politycznych, a następnie wojskowi nie uzgodnią z politykami strategii wojskowej, już nie tej strategii wielkiej, prawda, grand strategy, ale tej strategii wojskowej, a sposób wykorzystania sił zbrojnych do zabezpieczenia i osiągnięcia celów politycznych, no to mamy przykład. Kontrofensywa na trzech kierunkach, rozciągnięta na dużej ilości frontu, niedostateczna ilość żołnierzy, wręcz brak sztuki operacyjnej ze strony ukraińskiej, bo doradcy Stanów Zjednoczonych, Niemiec, tam Brytyjczycy, inni doradzali, w jaki sposób wojnę poprowadzić. I Załużny był w takim no, trochę pod ścianą, bo kogo słuchać? Trzeba pamiętać o tym, jeżeli podejmuje się decyzję użycia sił zbrojnych, które decyduje o losie państwa, to jest niesamowita odpowiedzialność moralna, ale też i konstytucyjna, prawna. I przychodzi się do historii albo ten, który wygrał wojnę, albo ten, który poległ. Mamy przykłady z Polski z 1939 roku, prawda? I trzeba o tym pamiętać. I nawet jeden z naszych polityków w 2020 roku, gdzieś około, jak Ukraińcy, w tym czasie jak Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę, powiedział wyraźnie, mówi, mamy dobry przykład, chyba to pan minister Zemke powiedział, że mamy wreszcie dobry przykład słuchania wojskowych przez polityków, w jaki sposób prowadzić działania wojenne. I popatrzmy, udało się, dlatego że Ukraińcy wykorzystali zaskoczenia, a więc osłabione siły rosyjskie. Ta ofensywa poszła bardzo szybko, kontrofensywa pała bardzo szybko, no ale zdolności Ukraińców się wyczerpały i została w pewnym momencie zatrzymana. Później rok przygotowań, kolejne błędy przy przygotowaniu tej kontrofensywy, o czym dzisiaj żeśmy rozmawiali, sposób jej prowadzenia i mamy efekt taki dzisiaj, że Rosjanie przejmują inicjatywę.
No dobrze, to w takim
razie... Czy już przejęli? Już mi się wydaje, że Rosjanie, tak bym powiedział, żeby nie być ruską nucą, że już Rosjanie przejęli inicjatywę i tą inicjatywę posiadają.
No tak, to jest, ale to swoją drogą, my się tu uśmiechamy, śmiejemy, ale to jest tak totalny absurd, bo trzeźwa ocena rzeczywistości nie ma nic wspólnego z bycią taką czy inną onucą. Raz jedna strona przeważa w wojnie, potem druga. To jest normalne, że się zmienia sytuacja i trzeba po prostu opisywać rzeczywistość i przechodzimy właśnie w takim razie do tej inicjatywy rosyjskiej. Rosjanie nacierają, Rosjanie, drodzy Państwo, powiększyli swoją armię o 15% w stosunku do tego, co było w momencie wyjściowym, czyli 24 lutego 2022 roku, z 360 tysięcy do 470 tysięcy żołnierzy na froncie. I teraz, jeżeli spojrzymy na mapę, panie generale, no to mamy te kilka tradycyjnych kierunków, z jednej strony Donbas, potem trochę niżej Zaporoże, oczywiście Krym, jeszcze na samej północy ten kierunek charkowski. Czego się pan spodziewa, patrząc na mapę Ukrainy, widząc dotychczasowe zmagania ponad dwuletnie już, gdzie może pójść to duże uderzenie rozstrzygające, na którym odcinku frontu?
Na pewno, jak jeden z rzymskich wodzów powiedział, chciałbym być w głowie w tej chwili mojego przeciwnika, żeby wiedzieć, znać jego zamiary. My możemy oczywiście przypuszczać. No z mojego punktu widzenia, oceniając sytuację na froncie i to, co się aktualnie dzieje, a jednocześnie ten proces odtwarzania zdolności operacyjnych sił zbrojnych Rosji po 2022 roku I po tych informacjach, które mamy już dzisiaj, a też tutaj Szojgu mówił o tym, że będą dwie armie nowe rozwijane, ileś tam dywizji, ja już nie będę przytaczał, to jest nieistotne w tej chwili. Ja uważam w ten sposób, że dzisiaj Rosjanie chcą osiągnąć cel polityczny, ten ograniczony, a mianowicie ta ograniczoność celu polega na tym, żeby opanować Donbas, a to są obwody doniecki i ługański, a więc krótko mówiąc, one są między wschodem, a tutaj do Dniepru, tam jeszcze jest Zaporoski. Opanowanie tego obszaru, dojście Rosjan, a do tego dążą, do Dniepru, choć co prawda jeszcze im daleko jest, rozetnie, tak jak powiedziałem parę minut temu, zgrupowanie czy Ukrainy Wschodniej na dwie części. To skomplikuje działania Ukraińców. Teraz druga sprawa. Mi się wydaje, że Rosjanie mogą uderzyć, jeżeli mówimy o kontrofensywie, czy przepraszam, o ofensywie, nowej ofensywie rosyjskiej na wiosnę. Jeżeli będą chcieli więcej angażować, może nastąpić uderzenie na Charków, tutaj z kierunku północnego, aby połączyć się z tym obwodem donieckim i w konsekwentnie, jeżeli nie w tym roku, bo na pewno nie będzie tak, no chyba, że takie Rosjanie zdolności mają produkcyjne i jeżeli chodzi o przeszkolenie żołnierzy nowych mobilizacji, bo też słyszymy o kolejnej fali mobilizacji w Rosji. A krótko mówiąc, Rosja się przygotowuje na długotrwałą wojnę, nie na blitzkrieg. W związku z tym kolejnym krokiem, a więc trzecim, będzie dojście do Odesy, opanowanie i po prostu połączenie się z Naddniestrzem, a zagrożenie Mołdawii. Przecież to jest cel polityczny Putina. Natomiast sama Ukraina, jak będzie odcięta od Morza Północnego, jeżeli chodzi i pozbawiona tej części wschodniej, no będą niesamowite tarapaty i po prostu będzie się chyliło wszystko do upadku. Jeżeli nie tyle u państwa ukraińskiego, co klęski Ukrainy w tej wojnie.
No, to tak
to mi się wydaje, mapę, panie generale, maj, czerwiec powinien wyjaśnić, zwłaszcza, że w czerwcu następuje już jakby osuszenie tych terenów, jeżeli mówimy o gruncie. Przecież trzeba pamiętać, że wojnę prowadzimy na gruncie, na ziemi. To nie prowadzimy gdzieś tam w przestrzeniach kosmicznych, jak my sobie tam nauczyliśmy się pojmować wojnę z filmów science fiction. To nie jest ta wojna, to jeszcze normalna, realna wojna jest na ziemi prowadzona. A tutaj, jeżeli mówimy o tym, to jest wymiar po prostu lądowy, bo operacje są lądowe przede wszystkim, z powietrznymi. Widzimy tutaj, jeżeli chodzi o kierunek nadmorski Morza Czarnego, on ma znaczenie gospodarcze dla Ukrainy, szczególnie dla Ukrainy, a też i dla Rosji, dla jednego, drugiego państwa, jeżeli chodzi o eksport płodów rolnych. To jest bardzo ważne. Ja obawiam się, jeszcze raz powtórzę, tak podsumowując, że Rosjanie będą dążyć tymi wojskami, które są w styczności z Ukraińcami, poprzez uzupełnienie tych strat do opanowania całego Doniecka i dojścia do Dniepru, a następnie mogą wyprowadzić potężne uderzenie z kierunku północnego tymi zgrupowaniami, które są w tej chwili gdzieś na terytorium Rosji i otworzyły, czy szkolą się jeszcze, jeżeli chodzi o przygotowanie tych wojsk. Bo zadamy sobie pytanie, co się stało z pierwszą i drugą armią pancerną? One poniosły ciężkie straty, szczególnie pierwsza armia pancerna zachodniego okręgu wojskowego. Zniknęła, prawda? To znaczy nie, ona nie zniknęła. Ona odtwarza, prawdopodobnie jest na etapie odtwarzania zdolności operacyjnych, a więc krótko mówiąc poprzez mobilizację, uzupełnienie sprzętu, szkolenie systemu dowodzenia, szkolenia wreszcie bojowego od szczeblu batalionów w dół. Oni to osiągają. Trzeba też powiedzieć, że taki proces przygotowania sił dzisiaj w tak skomplikowanym uzbrojeniu, które wchodzi na struktury sił zbrojnych, no i potrzebne jest około 2 lat. No mieliśmy doświadczenia z Układu Warszawskiego, jeżeli chodzi o szkolenie służby zasadniczej. Trzeba było 2 lata dokładnie szkolić, żeby po 2 latach żołnierz był doskonale wyszkolony. I tak było. Chociaż tam są różni specjaliści, eksperci, nowożytni, ja to mówię po tym 1989 roku, gdzie w armii nie służyli. Tak, te głupoty opowiadają, bzdury totalne o tej fali, jako to było. I tam o tej fali, no była fala, ale jak dowódcy pozwalali. Jeżeli wie żołnierze moi podwładni z 5. Kompanii Czołgów, czy z mojego drugiego plutonu, pierwszej kompanii czołgów, pamiętają, bo niektórzy sobie na to pozwalali, to wiedzieli, jakie konsekwencje ponoszą za przestępstwa, bo to była forma przestępstwa, czy nadużywania swojego wieku, czy siły w stosunku do słabszych żołnierzy. Ja się z nimi nie patyczkowałem i znam wielu oficerów, czy wręcz falę tępili. Ale też i fala w latach poprzednich była w szkołach średnich. Mój brat był w internacie, w szkole zawodowej, w technikum, też ta fala była. Ja byłem w liceum, również starsi koledzy nas tam trenowali. W 78 roku skończyłem liceum i maturę. No ta fala była, ona się przynosiła do wojska. Oczywiście w tym czasie za słabe państwo, bo słabe rozwiązania prawne, żeby to zwalczać. Jeżeli byśmy dzisiaj powrócili do służby zasadniczej, bo to jest konieczność, uważam, to będą takie problemy, ale trzeba stworzyć taki system, tak przygotowywać dowódców i dawać im narzędzia prawne do rąk, aby tej fali nie było. I dzisiaj Rosjanie mobilizują, a już wracam znowu na nasze rozmowy po tych doświadczeniach historycznych, zmobilizowali służbę zasadniczą. Będzie to wielka dyscyplina. No będą używać masy. No a jakiej masy? Masy sprzętu pancernego. Nie puszczą piechoty, tak jakby wzorem, my często sobie Rosjan wyobrażamy z 1945 roku. Te tabuny, nie tyraliery wręcz, tłumy atakujących żołnierzy na potrzeby propagandy i tak dalej, i tak dalej. No tego nie będzie. Będziemy mieli do czynienia z masowym użyciem wojsk pancernych zmechanizowanych, a z transporterów opancerzonych czy bojowych wozów piechoty będzie się wyspywała, przepraszam, desantowała piechota przed transzeją i będą Ukraińców zabijać po prostu. Ukraińcy, jeżeli będzie taka duża przewaga, no bo jeżeli jest dziesięciokrotna przewaga, to proszę mi pokazać. My co, Rambo będziemy stosować? Ukraińcy mają tylu żołnierzy typu Rambo, że jeden Rambo pokona 40 Rosjan, na miłość boską. No myślmy trochę, ja tu apeluję do tych, którzy komentują takie wydarzenia.
Panie generale, ja wrócę jeszcze do tego celów wojennych, które pan zarysował, bo one są rzeczywiście pasjonujące. Gdyby się udała ta koncepcja, którą pan zarysował, czyli gdyby Rosja zdobyła wszystkie tereny na wschód od Dniepru plus odcięła Ukrainę od Morza Czarnego, zajmując Odessę, zostałby de facto z tej Ukrainy ogryzek, bo tylko Kijowszczyzna, Podole, Wołyń i Galicja. I teraz jest to bez wątpienia jakiś apokaliptyczny scenariusz dla państwowości ukraińskiej i pytanie odwrócę. Co Ukraina powinna zrobić? I co się musi zdarzyć, żeby ten plan rosyjski, o którym pan powiedział, został uniemożliwiony, zatrzymany, powstrzymany?
Ja bym zaczął od tego, co powinien zrobić Zachód, Stany Zjednoczone i państwa zachodnie.
Czyli tu jest klucz do sytuacji.
Ale krótko mówiąc, musi być dostarczona na czas duża ilość uzbrojenia sprzętu wojskowego. Musi być to dostarczone. Po drugie, Ukraińcy muszą przeprowadzić szereg zmian, przede wszystkim w zakresie zwalczania korupcji powinni prowadzić drakońskie prawo. Drakońskie wręcz, żeby wykorzenić to jak najszybciej. Odbudować morale poprzez szereg ustaw, które by poprawiały sytuację psychiczną żołnierzy na froncie, ale też ustawy, która będzie mówiła o tym, że jeżeli żołnierz pójdzie, ten nowy powołany, coś się z nim stanie, w jaki sposób będzie rodzina zabezpieczona, w jaki sposób będą dzieci jego zabezpieczone i tak dalej. Przecież każdy mężczyzna, który zakłada rodzinę, no przede wszystkim, mimo że żona pracuje, to on jest głównym tym, który wyraża troskę o swoją przyszłość, o swojej rodzinie, prawda, o swoje dzieci. I to dzisiaj w nowoczesnym świecie musi być sprecyzowane dla obywatela. Tak samo i w Polsce. Jeżeli tego nie będzie, po prostu będzie ciężka sytuacja dla Ukrainy. Ja innego sytuacji nie widzę. Żołnierze na froncie, którzy są, na pewno jest w granicach ich 500 000 Ukraińców, dają sobie doskonale, że nie mogą skapitulować, bo wiedzą, co się z nimi stanie. Po tych doświadczeniach, w jaki sposób Ukraińcy, jeńcy Ukraińcy byli traktowani przez stronę rosyjską. Rosja też popełniła błędy, na szczęście. No tak, nie można też, nie mogę tak powiedzieć, że nie potrafiła zachowywać się w sposób naturalny po ludzku w stosunku do jeńców ukraińskich, bo być może ta sytuacja na niekorzyść z Ukrainy byłaby jeszcze bardziej niekorzystna. Natomiast to spowodowało nastroje wśród armii ukraińskiej, wśród żołnierzy, że nie poddamy się, będziemy walczyć do końca. To jest wielki potencjał państwa ukraińskiego, ale ten potencjał musi być umiejętnie wykorzystany. Ale tutaj umiejętnie wykorzystany tak, żeby Ukraińcy wiedzieli, że coś z tego będę miał. Nawet jak zginę, to mój syn, moja córka, moja małżonka będą dobrze zabezpieczeni i będą sobie żyć do końca jak żywota, mimo że mnie tam już na tym świecie nie będzie. No każdy tak żołnierz myśli. Bo dezerterów jest niewielu, prawda? Czy zdrajców.
Panie generale, ale mówi pan o psychologicznych aspekcie, który jest bardzo ważny, ale intryguje mnie jedna rzecz. czy Ukraina już w tej wojnie jest skazana tylko na obronę? Czy też na przykład widzi pan możliwość, że gdyby nasycić, gdyby się odblokował ten pakiet amerykański, gdyby więcej sprzętu przyszło, czy widzi pan jeszcze możliwość jakichś działań zaczepnych dla strony ukraińskiej, czy to już jest to se ne vrati?
Panie redaktorze, szanowni państwo, w strategii jednym z czynników jest czas, przestrzeń i manewr. Czas jest kluczowym dla Ukrainy. Jeżeli ten czas jest źle wykorzystany, a już mówiliśmy o tych źle wykorzystanym czasie dzisiaj, i dzisiaj jest taka sytuacja o to, że musimy sobie zadać pytanie, to jak i kiedy ukraińskie siły zbrojne zostaną przygotowane przede wszystkim w pierwszej kolejności do tego, żeby zatrzymać, bo to jest warunek, że przejść do przeciwnatarcia czy kontrofensywy, to jest jeden z warunków, jest zatrzymać natarcie strony przeciwnej, porazić jego odwody, zaplecze i dopiero przygotowywać swoje siły, wyprowadzić to przeciwuderzenie. Ja takich szans na razie nie widzę. Z tym sposobem postępowania Zachodu, z tym tempem dostarczania uzbrojenia, już nawet tej amunicji przysłowiowej i rakiet do systemów obrony powietrznej kraju, ja sądzę, że Ukraińcy są na bardzo trudnym położeniu dzisiaj. I nie rokuje to wielkich nadziei na przyszłość, zwłaszcza, że przemysł rosyjski funkcjonuje, Rosjan może inaczej funkcjonuje. No, pytanie zadajmy sobie, jak mocno konsekwencje osłabiły państwo rosyjskie? No, trzeba też pamiętać o tym, to co kilkakrotnie powtarzałem, że dzisiaj Rosja posiada całą tablicę Mendelejewa. Przemysł nienaruszony, bo jest bezkarny, nie tylko przemysł ten, potrzeby społeczeństwa, ale przemysł zbrojeniowy, bo jest poza rękami systemów uderzeniowych Ukrainy. Niestety, tak czy się tak, jak rozpatrujemy tę sytuację, znowu wracamy do tej strategii, a więc prowadzenia wojny przez państwo, to w tej chwili Rosja zyskuje na czasie. Przez słabość Zachodu zyskała na czasie, żeby otworzyć potencjał militarny, utrzymać zdolności operacyjne swoich sił zbrojnych będących w bezpośrednim kontakcie z Ukraińcami, wykorzystując przemyślany w sposób obronę, prowadzenia obrony, a przede wszystkim wykorzystanie terenu, wyczerpały możliwości Ukraińców, a jednocześnie nadzieje Zachodu, że Ukraina tę wojnę może wygrać. Bo tak czy inaczej, nie ma informacji bezpośredniej, że o, już tam na Zachodzie mówią, w Ukrainie wojna przegrana. Ale trzeba też pamiętać o tym, że w tych państwach, jak i w Polsce, są analitycy, którzy rzetelnie oceniają sytuację, mając dostęp do szeregu informacji, często niejawnych, i na tej podstawie, na podstawie analizy tych wydarzeń, mogą przewidywać nawet, co się stanie w perspektywie kilku miesięcy.
No dobrze, to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Co się może stać w perspektywie kilku miesięcy? Mówiliśmy dzisiaj o generałach, mówiliśmy o politykach, nie mówiliśmy o dyplomatach. Może czas na dyplomatów. Coraz więcej się mówi tak. Po pierwsze, że ma być jakaś konferencja pokojowa w Szwajcarii. Chińczycy też oferują jakąś swoją tutaj usługi w tym kontekście. Turcja znowu przypomina, że ma na stole deal pokojowy. Coś się mówi o pokojowym planie Trumpa. Wszystkie te plany mniej więcej mają jedno wspólne. Wojna zostałaby zamrożona i no, nie wiem, linia demarkacyjna by była tam, gdzie stoją obecnie wojska. Czy myśli pan, panie generale, że to jest możliwe, że ta wojna zamiast się toczyć dalej po prostu skończy się szybko jakimś porozumieniem rozejmowym? I od razu dodam, że Rosjanie chyba specjalnie na to ochoty nie mają, bo Pieskow powiedział, że realia geopolityczne się zmieniły i oni już nie mają ochoty na pokój, skoro nacierają, więc cały czas zdobywają ziemię.
No pytanie, kto zatrzyma zwycięzcę, który ma inicjatywę? No tylko strona broniąca się. Po drugie, chciałbym zauważyć, to było w przypadku naszej historii, naszego państwa, że za Polskę decydowali inni przywódcy. Rozbiór państwa polskiego. Następnie też i rozbiór w myśl układów jałtańskich. Oddanie Polski pod jurysdykcję Związku Radzieckiego. A więc krótko mówiąc, te państwa, które nie są bezpośrednio zaangażowane militarnie w wojnie, im najlepiej przychodzi doradzać. Co ma to dane państwo zrobić, bo też oni widzą swoje interesy. Trzeba też tak pamiętać, trzeba o tym pamiętać. I na pewno władze Ukrainy są dzisiaj mają wielki problem, jak postąpić. Mało tego, Rosjanie konsekwentnie ocenili swoje możliwości i ocenili, co chcą, powiedzieli, co chcą zdobyć. Czy Rosjanie cofną się przed zajęciem całej Ukrainy? Uważam, że nie. bo też by świadczyło o słabości Putina, że Rosja słabnie. W związku z tym trudno liczyć na to, że Rosja o to przyjmie warunki czy propozycje Trumpa nawet, zatrzymujcie wojnę. No co, no, ja to, dla mnie, jak ja słyszałem Trumpa, że w jeden dzień zakończy wojnę, to było dla mnie to niepoważna wypowiedź no, męża stanu, co trzeba powiedzieć. Tak, to nie jest takie proste, zatrzymać wojnę w jeden dzień. Po drugie, czy Rosja chce tą wojnę, to co pan redaktor powiedział. To, i mając inicjatywę i mając zdolności dzisiaj odbudowane, to już nie jest moja opinia, ale to jest dowódca amerykańskiego, jednocześnie dowódcy naczelnego Sojuszu Wojsk Struktur Militarnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, który ma dane z wywiadu, których my nie mamy. I jeżeli on mówi, że taki jest potencjał u Rosji, to on wie, co mówi. To znaczy, że nie ma szans na to, żeby dzisiaj Rosjan zahamować. Rosjanie też, stawiając warunki pokojowe 2 lata temu, mimo że osłabli, powiedzieli, że Ukraina ma się poddać całkowicie, prawda? Z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, co Rosjanie przed wojną pokazywali w mediach i jeszcze pokazują, w jaki sposób państwo ukraińskie według nich ma być, na jakim obszarze ma być państwo ukraińskie. Jakieś tam państwewka stali, Noworosja i tak dalej, i tak dalej. My, wielu z nas do tego poważnie nie podchodziło, więc krótko mówiąc i dyplomaci na całym świecie. Gdzie są tego skutki? Bo gdyby, jeszcze raz powtarzam, i to nie tylko ja, ale szereg komentatorów, ta pomoc w 2022 roku była dostarczona, nie byłoby dyskusji o tych czołgach, gdzie tam rok czasu trwały te dyskusje, o samolotach, dostarczyć czy nie, o patriotach, w końcu dostarczyli. A może wtedy należało uderzyć, nie wojskami, ale dostarczyć Ukrainie takich sił zbrojnych, takiego uzbrojenia, zmusić do mobilizacji i rozbić siły zbrojne rosyjskie na wschodzie. Dzisiaj byłaby inna sytuacja. Czas, to powiedziałem, czynnik strategii został źle wykorzystany przez Ukraińców, wręcz stracone szanse. Rosja to elegancko wykorzystała. Trzeba się uczyć strategii.
Trzeba się uczyć strategii, drodzy Państwo, to bez wątpienia, a na koniec już ostatnie pytanie. Zawsze, często nasze odcinki kończymy, panie generale, tematem słonia sprawa polska i bardzo wielu komentatorów mówi o następującym scenariuszu. Ukraina przegrywa wojnę, natomiast Rosja stoi na placu boju z potężną armią, rozbujanym, rozkręconym przemysłem zbrojeniowym. Groźna, wściekła na Zachód za to, że pomagał Ukrainie. Czy to oznacza problemy dla państw bałtyckich i dla NATO, być może nawet Polski? Czy widzi pan możliwość tego scenariusza, o którym dużo się mówi, czyli jakiejś konfrontacji militarnej między Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją w najbliższych, nie wiem, 2, 3, 4 latach?
Z mojego punktu widzenia groźba istnieje, takiego konfliktu. Z tym, że nie za rok, dwa, jak niektórzy przewidują, to uważam, że to o tym, czego będziemy świadkami za 3-4 lata, przyniesie ta wojna na Ukrainie. Bo nawet jeżeli w końcu Ukraina zdecyduje się na rozmowy i być może na rozmowy dyplomatyczne, pokojowe, a Rosja w jakiś sposób ogranicza swoje zamiary polityczne wobec Rosji, wobec Ukrainy, przepraszam, to i tak to kilka miesięcy, a może dłuższy okres, to rok, dwa, będzie to potrwa. Mieliśmy przykłady porozumień mińskich. Co prawda to nie jest ta sama sytuacja dzisiaj sprzed 10 lat. I dzisiaj Sojusz Północnoatlantycki po tej polityce trochę takiej typowo prowadzonej na uspokajanie, że tu wszystko w porządku jest na świecie, to już było wiele komentowane o tym końca historii, że już wojen więcej nie będzie. Widzimy, że wojny były, są i będą i długo. Natomiast Zachód w tej chwili poszukuje gorączkowo rozwiązań w zakresie uruchomienia produkcji zbrojeniowej. Ale trzeba od czego innego rozpocząć. To, co jest na szczytach powtarzane i mam nadzieję, że również będzie o tym mowa. Sojusz Północnoatlantycki musi odbudować system dowodzenia, co prawda jest na tym etapie, i strukturę sił zbrojnych, to NATO Force Structure tak zwane. A więc krótko mówiąc, czy to będą siły odstraszania, ale siły w państwach gotowe do rozmieszczenia w bardzo krótkim czasie. W Polsce to się już w tej chwili dzieje, jeżeli mówimy o siły zbrojne. I to jest to dobry kierunek. Jeżeli mówimy o Polsce, tak na marginesie, jest w tej chwili obecnie bardzo gorąca dyskusja, nawet w telewizji państwowej, na temat obrony cywilnej. Znowu wracamy do wielkiej strategii, a więc krótko mówiąc, rolę państwa w wojnie. Dzisiaj, kiedy mówimy o siłach zbrojnych, poprzez to szereg działań w poprzednich latach, wprowadzając ustawę w 2022 roku, ustawę w marcu o obronie ojczyzny, zapomniano o tym, że wojnę prowadzi państwo, a nie tylko siły zbrojne. I ta ustawa ma trochę systemu kierowania obroną państwa, więc nakłada obowiązek na prezydenta, który też ten obowiązek wynika z konstytucji, ale to ja bym nie chciał wchodzić głęboko w sprawy rozwiązań prawnych i legislacyjnych w Polsce. Ale wracając do tego pana pytania, ten czas 2-3 lata jest bardzo krótki. Ze względu na to, że trzeba wprowadzić w naszym państwie, ale też i w Sojuszu Północnoatlantyckim, rozwiązania legislacyjne umożliwiające dowódcom wojskowym, szczególnie u nas w Polsce, na podejmowanie działań w zakresie przygotowania sił zbrojnych do wojny. Bo to nie tylko jest wyposażenie, kupowanie sprzętu w dużych ilościach, dobrego sprzętu notabene, amerykańskiego tam i również, jeżeli mówimy o sprzęcie wojskowym zakupywanym w Korei, ale do tego potrzebni są ludzie, prawda? Więc tutaj trzeba będzie rozwiązań prawnych, zdecydować się, czy dalej polegamy na tej służbie, tak jak w tej chwili jest ona na podstawie prawa, czy będziemy wprowadzać służbę zasadniczą. To jest dylemat przed politykami z różnych powodów, ale też i przed wojskowymi. To musi nastąpić konsensus polityków i wojskowych, w jaki sposób to osiągnąć. Po drugie, przemysł zbrojeniowy. Przemysł zbrojeniowy musi być reaktywowany w krajach natowskich, a szczególnie jeżeli mówimy o uzbrojeniu, bo mamy określone zapasy uzbrojenia, to znaczy czołgów, kupujemy to, bo zaczyna przemysł produkować. Ale pytanie, gdzie i skąd mamy amunicję? Nie ma tej amunicji w Polsce. To w Rumunii budują się zakłady, Rheinmetall buduje zakłady w Rumunii. A pytanie, co mamy w Polsce? Nie chcę tutaj dyskutować w tej chwili, bo to na pewno są debaty. Dzisiaj jesteś świadkami decyzji dotyczących też PGZ-u. Mam nadzieję, że tam strategia jest opracowywana. Z jednej strony generał Kraszewski wycofał się ze stanowiska prezesa danej firmy, gdzie niespełnione zostały wymagania czy przez państwo w zakresie uruchomienia czy zakupów amunicji artyleryjskiej. No tutaj ja nie odkrywam świata, bo generał Kraszewski sam w wywiadzie to powiedział. Więc krótko mówiąc, w Polsce trwa dyskusja, oby ta dyskusja nie przedłużała się, a owocowała krótkimi, precyzyjnymi decyzjami strategicznymi w zakresie chociażby naszego rozwoju przemysłu zbrojeniowego, a szczególnie produkcji zapasów, żebyśmy mieli swoje zapasy w większości, znaczy produkowane i wytwarzane w naszym kraju, bo to też jest czynnik ekonomiczny w czasie pokoju, o tym nie będziemy mówić, ale też i NATO musi wypracować, i to już się dzieje, strategię w zakresie przygotowania sił zbrojnych na wypadek konfliktu. I teraz pytanie, bo często to jest krytykowane, czy to jest potrzebne, bo też są środowiska polityczne, byli nawet wojskowi, tutaj negowali, czy potrzebna jest obecność amerykańska. Ja uważam, że tak. Wydarzenia 2 lata temu pokazały, że 18 Korpus Powietrzno-Desantowy w krótkim czasie wylądował na wschodniej granicy, tutaj na Podkarpaciu. Mało tego, my musimy wiedzieć o tym, że NATO musi też rozmieszczać. Popatrzcie, co się, szanowni państwo, Niemcy zdecydowali się rozmieścić brygadę pancerną na terenie Litwy, już się podnoszą głosy Rosjan. No to mamy też pytania, po co te ćwiczenia i po co te wojska rosyjskie są na terenie Białorusi. Ja uważam, że nie trzeba się wsłuchiwać w te głosy protestu po stronie rosyjskiej, białoruskiej, tylko pilnie obserwować, co oni robią i odpowiadać tymi samymi metodami, to znaczy rozbudowywać własne siły zbrojne, przemieszczać z państw natowskich w różnej formie rotacyjnej czy na stałe jednostki natowskie określonym poziomem zdolności operacyjnych i statusem gotowości bojowej, a więc krótko mówiąc do podjęcia natychmiastowych działań w wypadku agresji. Rosjanie wracają swoje strategii do czasów strategii Układu Warszawskiego, a więc krótko mówiąc bardzo szybkich uderzeń w krótkim czasie zaskakującym państwa, które dzięki temu będą mogły decydować później o warunkach pokoju. I ta wojna na Ukrainie, często nie znowu dokładnie oceniana przez strategów, właśnie zakładała błyskawiczną wojnę z Ukrainą, opanowanie terytorium i stawienie warunków. I to Rosjanie tylko popełnili błąd taki, że nie w wystarczający sposób przygotowali siły zbrojne do tej operacji wojennych, do tych działań wojennych, do tej agresji. Mało tego, przyjęli błędny system dowodzenia. Ja pamiętam, jak się zachwycali komentatorzy cywilni tą strukturą batalionów tych samodzielnych i tak dalej. Ja byłem do tego sceptycznie nastawiony, bo widziałem, że jest zanika poziom operacyjny, poziom sztuki operacyjnej. I przy tym systemie, który Rosjanie wprowadzili, przekonali się o tym, że trzeba wrócić do starych, dobrych, sprawdzonych systemów w zakresie dowodzenia, struktur organizacyjnych wojsk. Oni do tego wrócili. I teraz nasza jaka odpowiedź? Powiedziałem przed parę minut, przed chwilą. My musimy się przygotowywać, wypracować strategię w państwie. Jest mowa o tym, że potrzebna jest nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. Tak, bo ona jeszcze przestarzała. Mało tego, kolejna strategia obronności. A więc krótko mówiąc, w myśl tej strategii, o dzisiaj co rozmawiamy, panie redaktorze, wielkiej strategii, musi być wypracowana strategia obrony, czy roli państwa w tej wojnie i dopiero strategia wojskowa w powiązaniu ze strategią natowską, w jaki sposób używać sił zbrojni do obrony terytorium państwa polskiego. Jest to proste. Tylko trzeba to zrealizować.
No i niech to będzie puentą naszej rozmowy. Wiem, że oglądają nas politycy. Realizujcie panowie i panie. Drodzy państwo, moim i państwa gościem był generał Bogusław Samol, Akademia Sztuki Wojennej. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję widzom za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że wspieracie nasz kanał na Patronite i na YouTubie. To wsparcie zapewnia nam możliwość stabilizacji finansowej kanału i skupienia się na pracy, którą dla was wykonujemy. Subskrybujcie kanał, lajkujcie nasze filmy, jedno kliknięcie, a bardzo duża pomoc dla Historii Realnej. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, różne inne gadżety, koszulki Red is Bad z napisem Historia Realna i książki, między innymi nowa książka Jacka Bartosiaka, Zapiski w przededniu wojny. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która posiada naprawdę imponującą, olbrzymi zasób książek dotyczących geopolityki, historii, spraw międzynarodowych. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, Kajak KFD. Literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.